Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.
Kto i przed czym chce bronić kocich dołów? Czy strach ma wielkie oczy? A może rzeczywiście zbiórka niebezpiecznych odpadów zagraża Luboniowi? Ja nazywam się Krzysztof Polasik, a to jest magazyn interwencyjny W Punkt. Tak jak powiedziałem, jesteśmy w Luboniu. Tu mieszkańcy protestują przeciwko planowanej budowie miejsca do zbiórki i przetwarzania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Witam zgromadzonych na miejscu mieszkańców. Wasza obecność pokazuje, że to jest temat ważny. Witam przedstawicieli władzy samorządowej, a także inwestora. Zaczynamy od przedstawicieli Stowarzyszenia Ochrony Kocich Dołów. Obok mnie jest Aleksandra Sucilin. Witam serdecznie. Dlaczego państwo nie chcecie tej inwestycji?
Powiem tak. Jako mieszkańcy tutaj najbliższej właśnie okolicy Kocich Dołów, no nie wyobrażamy sobie, aby miejsce zbiórki przetwarzania i zbierania odpadów też niebezpiecznych po prostu było no niejako pod naszymi domami, które są usytuowane tuż przy Wielkopolskim Parku Narodowym, jego otulinie i no i właśnie Starorzeczu Kocie Doły.
Czego dotyczą te największe obawy?
Wszelkich skutków takiej inwestycji, z którą się wiąże. Oczywiście tutaj jakby spółka no, niejako niechlubnie zasłynęła na terenie Polski, województwa wielkopolskiego z pożarów, no, które nie są tylko żywym ogniem, ale również wszelkimi substancjami, które są wydobywane do powietrza, również stałymi typu osadami. No oczywiście wszelkich wycieków tego typu rzeczy. To zupełnie przy samej naturze dzikiej po prostu by miało powstać.
Okolice Kocich Dołów to jest miejsce do malowniczych spacerów.
Zdecydowanie tak, sportu, rekreacji oraz miejsca domu życia zwierząt dzikich.
Ale mimo to obok jest park przemysłowy. Dlaczego więc państwo nie chcecie tej inwestycji, a inny przemysł jakoś wam chyba nie przeszkadza? To pytanie do pani Darii Hejwosz-Gromkowskiej.
Luwena od dawna już istnieje w tym centrum i też należałoby tutaj zwrócić na kwestię zrównoważonego rozwoju. Przepisy, które były dawno temu, nie uwzględniały kwestii ekologicznych, ochrony klimatu, czy też właśnie zrównoważonego rozwoju. Dzisiaj nieco inaczej te przepisy funkcjonują. Również ludzie mają inną świadomość. Poza tym Luwena jest również dosyć dużym pracodawcą. Nie ukrywamy tego jako mieszkańca, bo mieszkańcy się zgadzą również dotkliwie. Więc dlaczego teraz mamy, mówiąc kolokwialnie, mieć kombo, zarówno Luwenę, jak i jeszcze obok składowisko odpadów. Powiem tylko, że tak, to są tereny mieszkalne. Mamy bardzo zróżnicowaną obecnie populację. To nie jest tylko populacja starzejąca się. Powstają nowe osiedla, znaczy nowe budynki. Wprowadzają się rodziny z małymi dziećmi. Mamy taką gentryfikację wręcz Kocich Dołów, Lasku. I w związku z tym też mamy bardzo dobre tereny rekreacyjne. Nie tylko korzystają mieszkańcy Kocich Dołów, ale również całego Lubonia, jak również Łęczycy, Wirów, czy też z Poznania dojeżdżają do nas osoby. I przez to no, nasze obawy są już sama nazwa, proszę państwa, sugerująca składowisko odpadów również niebezpiecznych. Sugeruję, że mogłoby to zakłócić zarówno tutaj nasze życie, dobrostan, kwestie związane ze środowiskiem ochrony, to jest otulina Wielkopolskiego Parku Narodowego. A ponadto, proszę państwa, no też trzeba tutaj pamiętać o tym, że medialne doniesienia, czy prawdziwe, czy nieprawdziwe. Nie słyszałam tutaj o sprawach sądowych, że firma Polkoper pozywała któreś z tych mediów, które o tym mówiły. Czyli przyjmujemy, że są niejako prawdziwe o tych pożarach. Druga rzecz, są też zachęcam do odwiedzenia na Instagramie, na Facebooku, prowadzone przez mieszkańców przysieki, takie liwy, pokazywane, co się tam dzieje. Więc proszę nie dziwić się, skąd nasze obawy, czy też wręcz lęk, który być może ma wielkie strach, być może ma wielkie oczy, ale w konfrontacji z doniesieniami medialnymi no te wielkie oczy zaczynają być tutaj na miejscu.
Strach ma wielkie oczy. Dlaczego państwo porównujecie te obie inwestycje? Cały czas pada to hasło Przysieka Polska. Odpowiada też przedstawiciel Stowarzyszenia Ochrony Kocich Dołów Marcin Wesołek.
Myślę, że wspólnym mianownikiem jest inwestor. Jeżeli prześledzimy media, to z doniesień medialnych możemy uzyskać informację, że z dużą częstotliwością w Przysiece Polskiej mają miejsce samozapłony. Natomiast w odniesieniu do terenu całego kraju nie słyszymy o jakimś natężeniu w danym miejscu, w danej miejscowości.
Zaprosiliśmy gospodarza tego miejsca, burmistrz Lubonia, Małgorzatę Machalską. Dzień dobry. Zanim zapytam o te formalne procedury, chcę zapytać, jak pani, jako też mieszkaniec, odbiera tę planowaną inwestycję?
Dzień dobry państwu. Oczywiście z dużą obawą, ponieważ wniosek złożony do miasta o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji dotyczył ogromnej ilości kodów odpadów, bo 40 kodów odpadów niebezpiecznych i 176 odpadów innych niż niebezpieczne, więc choćby ta liczba już może budzić obawy.
Jak wygląda to ze strony formalnej?
Jak myślę, że państwo już wiecie, miasto po analizie samego wniosku na etapie ustalania zgodności planowanej inwestycji z zapisami obowiązującego tam planu zagospodarowania przestrzennego uznało, że ta inwestycja jest niezgodna z zapisami planu. Uznajemy, iż aktualnie obowiązujący tam plan nie dopuszcza realizacji takiej inwestycji, której rozmiary są przekraczające normalną, zwykłą działalność gospodarczą. Ilość odpadów, która została tam zawarta we wniosku, sugeruje, iż jest to bardzo znaczących rozmiarów inwestycja i ta w naszej ocenie przy takich aktualnych zapisach planu zagospodarowania przestrzennego nie może tam się znaleźć.
Państwo odmówiliście wydania decyzji środowiskowej, ale inwestor się odwołał i samorządowe kolegium odwoławcze stwierdziło, że to wy nie macie racji. Co dalej?
Tak, dostaliśmy decyzję samorządowego kolegium odwoławczego, które przekazało sprawę do ponownego rozpoznania. Tym samym, jeżeli sprawa w drugiej instancji nie będzie rozpatrywana, jeżeli nie zostanie dopuszczony sprzeciw, ewentualnie jeżeli takowy został złożony, bo o tym, czy będzie on rozpatrywany, jeszcze takiej informacji nie mamy, no to wracamy do punktu wyjścia. A zatem będziemy analizowali tę sprawę ponownie.
Do programu zaprosiliśmy prezesa firmy Polkoper, Piotra Rusieckiego. Witam serdecznie, oraz jego pełnomocnika, profesora UM Macieja Krusia. Najpierw chcę zapytać pana prezesa o ten odbiór społeczny, bo tu widać po prostu, że mieszkańcy nie chcą tej inwestycji. A pan mówi, że ta inwestycja jest potrzebna, bo widziałem też takie wypowiedzi.
To znaczy, trzeba powiedzieć tak, że nie zgadzam się z tym, co państwo tutaj też w wielu rzeczach podnosicie. Nie ma nigdzie zaznaczone, ile tych odpadów w danym momencie będzie się tutaj znajdowało. Na pewno to nie jest to składowisko, tylko jest to czasowy punkt zbierania i przeładunku.
Jaka jest różnica?
Składowisko, proszę pana, to jest w przepisach ochrony środowiska, to jest miejsce, gdzie składamy już na wieczność, tak, odpady. Natomiast magazynowanie to jest czasowe, okresowe. To jest zdecydowanie duża różnica. Nie, proszę państwa, nie jest to samo, zdecydowanie. I proszę...
Panie prezesie, pytanie, jaki jest właśnie czas?
Proszę państwa, ja chcę wam wytłumaczyć. Decyzja środowiskowa, żebyście też zrozumieli, co to w ogóle jest. To jest dokument, który pozwala nam później się w późniejszym czasie ubiegać o pozwolenie na działalność w tym miejscu. To nie jest jeszcze pozwolenie na działalność. Wszystkie zakresy, ile będzie można było tam przetwarzać, jakie ilości, głównie ma w tym momencie, co do odpadów palnych, ma swoje wskazania Straż Pożarna, która przeprowadzi kontrolę i będzie stworzony operat przeciwpożarowy. Natomiast to, co jest zapisane w tym dokumencie, który trafił do miasta Luboń, nie jest do końca spójne z tym, co tam będzie się działo. Tego nie można sumować, tego nie można dodawać, bo tak to nie jest. Mamy przepisy, jakie mamy. My nie możemy niestety klamrować pewnych ilości i każda ilość została odrębnie wydzielona i powstały z tego naprawdę cyfry, no nieziemskie, ale to nie ja ustanawiam przepisy.
Jakie odpady mają tutaj się znajdować, jeśli ta inwestycja powstanie?
Proszę państwa, tutaj ja prowadzę działalność gospodarczą od 35 lat. Pracuję w branży odpadowej, głównie zumowej, więc wszystkie odpady, które są palne i niepalne, głównie niepalne, to są złomy, to są surowce wtórne, to jest też papier, makulatura, folie.
Azbest? Też był na liście.
Proszę pana, jeżeli był na liście, to tak będzie. Oczywiście, że tak. Ja nie mówię, że nie. Ale drodzy państwo, czy wolicie, żeby ten azbest trafiał do lasu, czy wolicie, żeby trafiał do miejsca, w którym ktoś to pozbiera i wywiezie dalej?
Właśnie to jest pytanie, czy ta inwestycja jest potrzebna. To jeszcze też pytanie do pana prezesa. Czy ta inwestycja jest potrzebna?
Proszę państwa, uważam zdecydowanie, że taka inwestycja jest potrzebna. To jest punkt numer jeden. Punkt numer dwa. Ja kupiłem tą nieruchomość ponad 2 lata temu w obrębie i na tym samym na tej samej mapie, gdzie zostały wydane też inne decyzje, takie jak Lufena, takie jak PAPC, takie jak Komlub, który jest firmą, spółką miasta, tak? Te firmy mogą prowadzić tą działalność, tą samą działalność, o tym samym charakterze.
Tak jest rzeczywiście. Od razu pytamy pani burmistrz.
Oczywiście nie taką samą działalność, bo o zupełnie mniejszych rozmiarach. Komlub w tej chwili ma decyzję wydaną na 1/4, czyli na 50 tysięcy ton rocznie wszystkich kodów odpadów, które tam trafiają. Poza tym my wiemy, co tam trafia, bo to są moje śmieci, to są śmieci również państwa, a więc ja wiem, że moje śmieci nie są niebezpieczne.
Mecenas Maciej Kruś. Pytanie, co dalej, jeśli chodzi o formalną drogę? Państwo jesteście przekonani, że ta inwestycja jest zgodna z obecnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?
Tak, jesteśmy przekonani co do tego, przy czym to nie jest kwestia naszych indywidualnych zapatrywań, tylko po pierwsze orzecznictwa i to Narodowego Sądu Administracyjnego, które tutaj jest jednolite, stwierdza, że na terenie przemysłowym po prostu taka działalność może być prowadzona. To nasze stanowisko jest potwierdzone decyzją samorządowego kolegium, o czym też już dzisiaj była mowa. Faktem jest, pani burmistrz o tym wspomniała, że na tą decyzję został złożony sprzeciw do sądu administracyjnego, on będzie rozpatrywany.
Pan już to wie na pewno, bo my zastanawialiśmy się przed programem, czy tak jest. Co to oznacza?
To oznacza, że po prostu sąd oceni prawidłowość decyzji samorządowego kolegium odwoławczego. Myślę, że to jest kwestia kilku miesięcy. No i w zależności od tego, jakie będzie orzeczenie sądu, to albo ponownie będzie musiała zgodnie z decyzją SKO się sprawą zająć pani burmistrz, w sensie urząd pani burmistrz oczywiście, albo sprawa trafi do samorządowego kolegium odwoławczego, gdyby jednak sąd uznał, że SKO ma to odwołanie rozpatrzyć. Merytorycznie, a nie tylko tak, jak jest teraz, bo w tym momencie orzeczenie z SKO jest takie, że oni po prostu przekazują sprawę do ponownego rozpatrzenia do pierwszej instancji, czyli do burmistrza Lubonia. Natomiast jeszcze chciałbym dodać, bo tu było takie pytanie a propos tej działalności, się wiązała taka dyskusja. Ja bym trzeba zwrócić uwagę, że to rzeczywiście nie jest składowisko, jak to słusznie pan prezes zwrócił na to uwagę. Mamy do czynienia z działalnością, która ma polegać na takim nowoczesnym zakładzie zbierania i przetwarzania odpadów.
Mieszkańcom nie podoba się, czy to jest składowisko,
jasne,
czy przetwarzanie.
Ale to jest zasadnicza różnica.
Szanowny panie, jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego w swoim otoczeniu sobie czegoś takiego nie zrobicie? Będziecie mieli bliżej do
nas. Żeby było dobrze słychać, w radiu pytanie z publiczności, dlaczego państwo nie zrobicie tego w swoim otoczeniu? Odpowiada
tak,
prezes.
Tego rodzaju działalność można zrobić w miejscu, na którym na to pozwala plan miejscowy. I tu właśnie mamy taką sytuację. To nie jest tak, że spółka zakupiła nieruchomość, która nie jest na ten cel przeznaczony i teraz dąży do tego, żeby ten cel na siłę to zrealizować. Sytuacja jest dokładnie odwrotna. Zakupiła nieruchomość, która według obowiązującego prawa jest między innymi przeznaczona na taką działalność. Dlatego ma taki cel gospodarczy. Perspektywa przedsiębiorcy to jest oczywista, jednoznaczna. Kupił nieruchomość dlatego, że plan pozwala mu na realizację celów gospodarczych. Takie jest prawo lokalne.
A Lubon jest miejscem strategicznym, dobrym jeśli chodzi o transport. Dlaczego tutaj, a nie gdzieś indziej?
Oczywiście, że to jest miejsce istotne, chociażby ze względu na to, o czym tu była mowa, czyli plan i też otoczenie. To, że to jest, jak sam pan zresztą też zwrócił na to uwagę, to jest taki, można powiedzieć, obszar parku przemysłowego, na przykład zakładu Lufena, który...
No, takiego, są zakłady przemysłowe.
No przemysłowego. Mamy tam plan, który przeznacza na tereny przemysłowe. Ja proponuję, żebyśmy się nie przekrzykiwali, ja państwa chętnie wysłucham, ale
tak jest,
ja zwracam tylko
dokończyć
uwagę na fakty, żeby tą dyskusję zobiektywizować. Zakłady Lufena, sprawdziłem sobie, mają ponad 100 lat. Plan miejscowy przeznacza ten teren pod przemysł. Takie są fakty. I tyle. Natomiast jeśli chodzi o decyzję środowiskową, bo to jest jeszcze istotne, rzeczywiście jest tak, że decyzja środowiskowa w ogóle nie przesądza, że inwestycja może być zrealizowana, bo nawet gdyby inwestor ją uzyskał i nawet gdyby ją uzyskał w takim kształcie, jak dzisiaj jest wniosek, to i tak jeszcze musi dostać zezwolenie na przetwarzanie odpadów. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, trzeba o tym pamiętać. Decyzja środowiskowa ma taki sens, że ona pozwala pani burmistrz na określenie warunków realizacji przedsięwzięcia. To, że przedsiębiorca zawnioskował o tyle kodów odpadów, ile jest rzeczywiście dużo, to nie oznacza, że tyle dostanie. To jest przedmiot tego postępowania i w ramach tego postępowania tak naprawdę to przedsięwzięcie może podlegać modyfikacjom. To jest kwestia opracowania raportu środowiskowego, uzgodnienia tej decyzji przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, uwzględnienia uwag społeczeństwa, bo wszyscy państwo formalnie będziecie mogli w ocenie oddziaływania na środowisko wziąć udział i to na prawach strony. Stowarzyszenie się może też na prawach strony przyłączyć, więc to jest długa procedura, w której każdy ma prawo głosu, w której wypowiadają się eksperci środowiskowi, w której projekt rozstrzygnięcia, pani burmistrz, jak powiedziałem, musi jeszcze uzgodnić regionalny dyrektor ochrony środowiska i na końcu wychodzi decyzja, która tak naprawdę określi, co i w jakim zakresie można zrobić. Wniosek to jest tylko rozpoczęcie dyskusji. To jest jakby dialog. Co to będzie, to się dopiero okaże. I o tym inwestor tego nie przesądzi. Przesądzi ten, kto ma władzę.
To jest dialog.
No tak.
Kiedy przedstawiacie dokumenty tutaj do burmistrz naszej, tak? Przedstawiacie dokumentację, jakie tam będą odpady się znajdować, to nie jest zarys, to już jest fakt.
Nie, no to jest wniosek, oczywiście, no ale przecież to nie jest tak, że ten wniosek nie może podlegać zmianom. Mało tego, on może podlegać zmianom, no ale trudno oczekiwać, żeby, no jak ma być zainicjowane postępowanie, jak nie przez złożenie wniosku i określenie, co inwestor miałby zamiar tym realizować. To jest naturalna kolej rzeczy. Od tego jest ten wniosek, żeby on był przedmiotem postępowania.
Rozumiem, że negocjacje zaczyna się od góry i o to w tym też chodzi.
Co to znaczy od góry?
Niech to znaczy, wyjaśni. Stawia pan wyższą stawkę i ewentualnie
no,
schodzi
tak,
w dół.
Oczywiście, można tak na to spojrzeć.
I jeszcze pytanie do pana prezesa o to, dlaczego ten Luboń, bo wiem, że pan chciał też odpowiedzieć. Dlaczego to miejsce?
Proszę państwa, prowadzę działalność gospodarczą na terenie całej Wielkopolski, między innymi w Poznaniu, w Luboniu również aktualnie. Chcemy tutaj przenieść jedną z naszych lokalizacji. Chcemy to pracować. Chcemy robić to, co robimy też tutaj w Luboniu, ale nie tylko dlatego, że to jest Luboń, ale dlatego też, że tak jak tutaj profesor wspomniał, jest to miejsce w planie zagospodarowania przeznaczone do tego typu działalności. I tutaj się nic nie zmienia. To, co pani burmistrz powiedziała, nie zgodzę się, że to nie jest ta sama działalność, i która ma wydane decyzję komlub na 50 tysięcy ton, bo my takiej decyzji jeszcze nie mamy. No więc nie wolno mówić tutaj o decyzji na 50 tysięcy i porównywać tych decyzji, skoro ich nie ma. To jest absurd.
O wypowiedź poprosiliśmy też ekspertów od ognia i od bezpieczeństwa, czyli Straż Pożarną. A ponieważ mieszkańcy łączą te tematy, to też zapytaliśmy o przysiekę polską. Posłuchajmy wypowiedzi rzecznika prasowego Wielkopolskiej Państwowej Straży Pożarnej, młodszego aspiranta Martina Halasza.
Na terenie Kościana przy ulicy Przemysłowej od stycznia 2020 roku do początku grudnia 2024 roku strażacy interweniowali kilkanaście razy podczas pożarów. Teza wskazująca, że zawsze pożary miejsc magazynowania są duże i niebezpieczne, nie jest właściwa. Choć zdarzają się pożary w takich miejscach nierzadko duże i faktycznie niebezpieczne. Miejsca magazynowania są tak przygotowywane, żeby odseparować od siebie duże ilości zbieranych odpadów. Ale ze względów technologicznych mogą częściowo występować miejsca, gdzie nagromadzona jest duża ilość tych odpadów. Występujące w takich miejscach procesy i skomplikowane instalacje technologiczne, których awaria bądź sposób użytkowania może doprowadzić do powstania zapłonu, może spowodować w efekcie pożar dużej ilości odpadów. Należy zauważyć, że magazynowanie w takich miejscach odpady mogą różnić się rodzajem składowanego materiału, stanem skupienia, palnością, a te czynniki mogą wpływać na szybkość, rozwój i wielkość pożaru. Państwowa Straż Pożarna uczestniczy w procesie wydawania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, a zezwolenie na zbieranie i prowadzenie przetwarzania odpadów wydaje na podstawie ustawy, w zależności od ilości i rodzaju odpadów, marszałek województwa lub starostwa. Jest to na podstawie ustawy o odpadach. Państwowa Straż Pożarna opiniuje miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów. Użytkownik przygotowuje koncepcję bezpieczeństwa takich miejsc, a koncepcja opisana jest w dokumencie nazywanym operatem przeciwpożarowym. Państwowa Straż Pożarna sprawdza stan faktyczny i porównuje go do wymagań operatu przeciwpożarowego oraz do wymagań określonych rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Nawet jeśli będzie miejsce przygotowane idealnie, to pożar może wystąpić i o tym trzeba pamiętać. Nie ma stuprocentowej pewności, że pożar nie wystąpi. Nie ma możliwości pełnego zabezpieczenia miejsc, czy to zbierania, czy magazynowania lub przetwarzania odpadów przed powstaniem pożaru. takie ryzyko występować będzie zawsze, ze względu chociażby na występowanie w tych miejscach urządzeń czy instalacji technologicznych, których sposób użytkowania może doprowadzić do powstania zapłonu, a następnie do pożaru.
Odpowiada prezes Piotr Rusiecki.
Chciałbym tutaj też zwrócić uwagę Państwa, bo to jest taka dobra okazja może, że wiele tych pożarów, które występują nie tylko w naszych składach, ale też na terenie całej Polski, jest spowodowana tym, że wiele osób nieodpowiednio segreguje te odpady i wrzuca niebezpieczne odpady. Pozwólcie mi skończyć, Państwo. I wrzucamy na przykład bardzo teraz popularne i samo zapalające się, nie wiem, elementy hulajnogi, elementy baterii, elektroniki. I ja byłem sam świadkiem takich rzeczy, które zapalały się samoczynnie na moich oczach. Także te rzeczy się dzieją.
Ale odpowiedzialność ponosi inwestor, właściciel za bezpieczeństwo na terenie
oczywiście
takiego zakładu.
Tak, oczywiście tak. Co do naszej firmy było prowadzone wiele postępowań i realnie te postępowania nie wykazały żadnych uwag.
Stowarzyszenie Ochrony Kocich Dołów Aleksandra Suchilin przysłuchuje się pani tej dyskusji między mieszkańcami, między urzędem, a też stroną inwestora. Jak pani to widzi?
Znaczy, bardzo wiele kwestii zostało poruszonych, których bym się pewnie chciała odnieść, natomiast... Tak, może zaczniemy od kwestii tych pożarów. Ja właściwie mam pytanie do pana prezesa, kluczowe. Oczywiście jest podnoszony plan miejscowy i tego typu kwestie lokalizacyjne. Czy pan był w tym miejscu, na tej działce za dnia, po prostu fizycznie, faktycznie zobaczył, rozejrzał się po okolicy i zobaczył, co widać, co jest naokoło?
Tak jest, proszę panią. Nie wiem, czy pani wie, że to jest miejsce po byłym składowisku odpadów. Które w tym miejscu nie powstanie nic dobrego, naprawdę. Bo nie ma takiej możliwości.
To jest
proszę
pytanie
zwrócić,
chyba
proszę
do pani
zwrócić uwagę, my mamy zdjęcia satelitarne sprzed kilku lat, jak tam wyglądało. Proszę sobie zwrócić na to uwagę.
Proszę pozwolić dokończyć prezesowi, no to jak to wyglądało w takim
proszę
razie?
Proszę państwa, jeżeli pani spojrzy w stronę słońca, to słońce jest słońcem. Natomiast jeżeli pani się obróci, to widzi pani tylko i wyłącznie kominy luweny, które zatruwają 100 razy więcej niż nasza inwestycja.
Dobrze, i uważa pan, że te kominy powinny się coraz bardziej przybliżać do zabudowy mieszkaniowej i do Wielkopolskiego Parku Narodowego, do zbiornika wodnego? To jest usprawiedliwienie, rozumiem, tak? Posadowienia inwestycji w samej granicy tak naprawdę i też przy terenach zalewowych. Nie ukrywajmy, to jest dolina rzeki Warty. Luwena podnoszona jest cały czas, ona jest na środku, ona jest w głębi planu miejscowego. Tutaj chodzi o inwestycję, która będzie bezpośrednio graniczyła, po prostu sztuczna granica ludzka tak naprawdę. Jeden krok i jest pan w innej rzeczywistości.
Może a propos terenów zalewowych, to jest mapa przygotowania terenów zagrożenia powodziowego i akurat ten teren w zasadzie nie występuje na tych działkach. Nie, tam jest narożnik, to jest dosłownie 2 metry kwadratowe.
Proszę, zachęcam wejść na Wody Polskie i
no
zobaczyć
tak,
możliwości właśnie na te mapy hydrologiczne.
No właśnie zachęcam,
mamy też tutaj ekspertów.
Nie.
Rozmawiamy, jesteśmy też w kontakcie z naszą rodzimą uczelnią Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, z geografami, którzy są nieco innego zdania i może też poczekajmy również na decyzję też organów, które zajmują się ochroną środowiska, które też nie tylko jako mieszkańcy pamiętamy powodzie, pan tutaj nie mieszka, więc pan nie wie jak było, ale też może do Wód Polskich, czy też do ekspertów zajmujących się hydrologią i oni będą pewnie innego zdania. Ja z kolei mam inne pytanie, bo ja rozumiem
tylko
tutaj...
Tylko się odniosę, mapy zagrożenia powodziowego mówią co innego. A czy są prawidłowe? Zakładam, że tak.
Dobrze, czyli teraz ja bym chciała trochę... Powodzie są, jak pan wie, zapewne pan wie, że powodzie są nieprzewidywalne w tym momencie. Tak? I nie da się... Są... Nie będę teraz wskazywała dokładnie dokumentów, ale mogę przesłać, są... Prawda, Olu? Są dokumenty na to, że są to tereny zalewowe zgodnie z ekspertyzami nie robionymi przez nas, ani przez nas jako obserwatorów, tylko zgodnie właśnie z tym. Ja teraz
zgodzimy
mam pytanie
się,
do pana
to
inwestora.
Są fakty do wyjaśnienia.
Mam teraz,
ma
tak, to jest właśnie do wyjaśnienia. Ale tutaj możemy. Mam pytanie do pana inwestora, bo tutaj państwo, no ja rozumiem państwa interes, biznes, przepisy prawa, które z jednej strony pozwalają, z drugiej strony są luki prawne i nasze emocje jako mieszkańców, więc mam nadzieję, że państwo też pozwolicie to zrozumieć. Pan powiedział, że będzie to nowoczesna inwestycja. Chciałabym się dowiedzieć, co kryje się pod terminem nowoczesna inwestycja, a także chciałabym się dowiedzieć, na jakim modelu w takim razie opieracie Państwo swoje przetwarzanie odpadów? Czy jest to model skandynawski, czy też jakiś inny model? Bo te modele skandynawskie rzeczywiście w tym momencie aspekcie zrównoważonego rozwoju, ochrony klimatu, przeciwdziałań zmian klimatycznych, one są rzeczywiście, możemy używać terminologii nowoczesne. Natomiast chciałabym się dowiedzieć, jaką Pan stosuje w tym momencie metodologię, oczywiście w skrócie, bo wiadomo, że to jest bardzo, bardzo tutaj procedura ten, ale na czym polega ta nowoczesność? Tak jakbyście Państwo do nas, do mieszkańców mogli powiedzieć.
To jeśli ja mogę, to tylko nawiążę do czego tu mówiłem. To jest coś, co akurat można w decyzji środowiskowej określić. Takie parametry inwestycji, żeby one odpowiadały temu, co Pani nazwała modelem skandynawskim. To jest dokładnie to, o czym mówimy. Decyzja środowiskowa może takie ograniczenia zawierać. To jest do zrobienia. To nie jest tak, że nie, wręcz przeciwnie. Temu to służy.
Czyli Państwo się zapoznają z tym modelem,
proszę?
Rozumiem, że zapoznacie się na przykład z różnymi rozwiązaniami nowoczesnymi.
Nie, my je znamy. Też żyjemy, wiemy doskonale. W ogóle współczesna gospodarka, o czym pewno Państwo wszyscy wiecie, też o tym mówiliśmy, ma bazować na tak zwanej gospodarce o obiegu zamkniętym. Odpadów jest dużo, tak, wiadomo, że trzeba coś z nimi zrobić. Generalnie trzeba je zbierać i przetwarzać. Z tego punktu widzenia działalność, o której mówimy, jest, że tak powiem, pożyteczna i pożądana. Ona służy środowisku, bo alternatywą jest to, że odpady leżą, marnują się, a wydobywamy zasoby naturalne. Więc działalność polegająca na przetwarzaniu odpadów, prowadząca do wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym, jest po prostu konieczna. A dlaczego? Tu też powiedziałem, plan miejscowy na to pozwala. Ten inwestor kupił działkę ze względu na plan, a nie odwrotnie. No właśnie, rozum mówi, żeby kupować teren, na którym tego typu działalność można prowadzić.
Szanowni Państwo, w
okolicach niezamieszkałych. I wtedy to jest bezpieczne, bo w razie zapłonu, który się może zdarzyć, nikomu się nic nie stanie. A tu jest w okolicy teren całkowicie zamieszkały. Tu jest parę tysięcy mieszkańców, parę dziesiąt tysięcy mieszkańców. Ja będąc, nawet posiadając ten teren, nawet będąc takim przemysłowcem jak pan, bo sam prowadzę działalność gospodarczą, w życiu bym nie wpadł na taki genialny pomysł, w cudzysłowie, żeby zrobić to tu, w Luboniu, wśród prawie zabudowanego terenu. Mówi pan o Luwenie. Luwena powstała 100 lat temu i musi spełniać swoje własne warunki środowiskowe, filtry i inne podobne rzeczy. Oczywiście były czasy, za czasów przed 89 rokiem, gdzie trudno było wymóc od ochrony środowiska to, żeby Luwena zachowywała, wtedy to nie była Luwena, to był inny zakład, bo to były zakłady fosforowe, żeby zachowywała swoje środowisko w czystości, to, które wydziela. Dzisiaj Luwena naprawdę działa dobrze. I Państwo, robiąc tutaj składowisko odpadu, możecie spowodować niechcący pożar. Tylko że my niechcący dostaniemy tym dymem, tymi odpadami, tymi spalonymi chemikaliami i tak dalej. Jestem, proszę pana, przetwarzam sam tworzywa tylko wtryskowo. I nie mam ryzyka wielkiego zapłonu. Ale doskonale wiem, co to są tworzywa. Chociażby tylko tworzywa.
Kolejny głos z sali.
Szanowni Państwo, tylko jeszcze taka krótka riposta do pana profesora, bo to cały czas jest powtarzane, że według Państwa ten plan pozwala. Natomiast my jako organ uważamy inaczej. I to, czy generalnie rzecz biorąc, jak pan panie profesorze sam powiedział, czy rzeczywiście ta interpretacja Państwa ma słuszność, to rozstrzygnie inny organ jeszcze, tak? Dlatego, że tak sam pan powiedział jeszcze na samym początku, bo dowiedzieliśmy się tutaj, że poszło odwołanie i teraz to w sąd rozstrzygnie, czy treści tego odwołania są zasadne. Także ja bym tutaj tak jeszcze nie wskazywał, że na pewno treści planu pozwalają na lokalizację tej inwestycji, dlatego że my analizując pierwotnie ten wniosek, doszliśmy do zdania przeciwnego. To tylko kwestia po prostu, tak, to jest tylko kwestia, że tak powiem, udokumentowania faktów, tylko... bo pan, panie profesorze, mówi cały czas w formie dokonanej, a to jeszcze tak de facto dokonane
Mówi pan o czymś innym. Dziękuję. Ja nie neguję naszego stanowiska, oczywiście kwestia interpretacji. Moim zdaniem nasza jest trafna, nie dlatego, że tak uważamy, tylko dlatego, że orzeczenia sądów administracyjnych, w tym naczelnego, to przesądzają, ale tak naprawdę to ja się odnoszę do perspektywy inwestora, bo zarzut państwa jest następujący. Dlaczego w tym miejscu? Więc ja tłumaczę dlatego, że inwestor szukał terenu, na którym plan na to pozwala. Trudno mieć zarzut do inwestora, że interpretuje tak, a inaczej plan, skoro wyroki sądu też mu na to pozwalają.
To jest to. Ja nie przesądzam, że tak jest. Ja nie wypowiadam się za sąd, który to oceni. To jest oczywiste. Tu się tylko mogę z panem zgodzić.
Szanowni państwo, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest kluczowy dla tej dyskusji. Wiemy, że w lutym rozpoczęły się prace nad zmianą, czy właściwie wywołaniem nowego planu, który obejmuje to miejsce. Zapytam wprost, czy w tych pracach gmina, władze gminy, rada gminy może zupełnie zablokować tego typu działalność, jaką planuje Polkoper?
W tej chwili, analizując możliwość zagospodarowania, zabudowy tego terenu, bierzemy pod uwagę interesy wszystkich stron, w tym również strony społecznej. I temu służy opracowywany teraz nowy plan Lasek Wschód dla tego terenu. Jest już projekt, wstępny projekt, który został przesłany do organów opiniujących i uzgadniających. Jest dostępny na stronie, także wszyscy państwo możecie się z nim zapoznać. I są tam zapisy ograniczające prowadzenie działalności. Jakie ostatecznie zapisy w tym planie się znajdą, no to będzie zależało i od organów opiniujących, uzgadniających, jak również od całego przebiegu procedury, w tym decyzji na sesji Rady. Także to jeszcze długa droga do tego.
Czy jesteście państwo w stanie uchwalić taki plan, zanim inwestor zdobyłby prawomocną decyzję, która pozwalałaby mu rozpoczynać inwestycje?
No na to się wiele czynników składa, więc no, trudno odpowiedzieć na to pytanie.
Wyścig z czasem.
Tak.
Pani, jak rozumiem, będzie zmierzać do tego, żeby ta inwestycja prawnie nie mogła w tym miejscu powstać.
My póki co stoimy na stanowisku, że nie może powstać. Już istniejący plan nie dopuszcza prowadzenia takiej działalności.
Jak oceniają to mieszkańcy? Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmieniony powinien zablokować tę inwestycję?
Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, bo jak wiemy, sytuacja to jest z punktu widzenia prawa jest skomplikowana. Znaczy nie, może nie jest skomplikowana, ale tutaj no, jak ktoś zna przepisy prawa, to nie jest takie oczywiste, że zablokuje ten plan. No, liczymy tutaj przede wszystkim na to, że dyrektor regionalny do spraw ochrony środowiska razem ze swoimi inspektorami przeanalizuje tutaj właśnie plan zagospodarowania przestrzennego oraz będzie kolejne procedowanie, wyda tutaj odpowiednią decyzję środowiskową, no, na którą być może będzie tutaj wzięte pod uwagę lokalizacja tejże inwestycji. No liczymy na to, że właśnie w ramach granicach prawa, że pani burmistrz znajdzie rozwiązanie w taki sposób, żeby znaleźć przepisy prawa, które zablokują tą inwestycję. Tutaj to jest taka nadzieja, że znajdą się zapisy albo też propozycja innej lokalizacji z dala od Wielkopolskiego Parku Narodowego i z dala od naszego osiedla mieszkaniowego.
Panie prezesie, władztwo planistyczne gminy, bo tak to się nazywa, czyli możliwość zmieniania tych przepisów, to jest poważna broń w tej sytuacji. Nie obawia się pan, że ta inwestycja po prostu zostanie zablokowana, zanim pan dostanie jakąkolwiek decyzję?
To znaczy ubolewam nad tym, że ten wniosek o zmianę tego planu przestrzennego nie został złożony przed naszym wnioskiem, więc to trochę jest też dziwne, bo w momencie zakupu nieruchomości ten plan jest cały czas, tak, zgodny z tym, co my chcemy tam robić. Ja cały czas się tego trzymam. Na jednym ze spotkań u pani burmistrz miesiąc temu, jak byłem, to zaproponowałem takie coś, że ja mogę tą inwestycję przeprowadzić w innym wskazanym miejscu w Luboniu. Nie ma problemu. Proszę wskazać i my się ją przeniesiemy. To nie jest żaden dla nas problem.
A jakie pan ma karty, jeśli chodzi o negocjacje? Bo mówimy o tym, że samorząd po prostu zmieni przepisy tak, żeby nie można było zrobić takiej organizacji.
Ja nie mam kart, ale to nie jest, słuchajcie, drodzy państwo, to nie jest dla mnie być albo nie być. To jest jedna z moich działalności, więc ja chcę to doprowadzić do skutecznie do końca i chcę tę działalność tutaj prowadzić, bo tak samo płacę podatki jak państwo, tak samo jestem uczestnikiem całego tutaj życia, gospodarki i chcę mieć dostęp do tego.
Sam pan powiedział, że w Luboniu. Dlaczego Luboń konkretnie? Przecież jest wiele innych miejsc, zupełnie opustoszałych, których jest niewielu mieszkańców lub wręcz nie ma mieszkańców, bo są tam pola, które można przekształcić na przemysłowe, bo to nie jest problem w tej chwili w Polsce. Chociażby koło Tarnowa wiele takich miejsc zostało przekształconych i tam powstały różne technologie i różne firmy. I tam nikt w tych okolicach nie mieszka. Ja nie mówię, że to ma być Tarnowo Podgórne, absolutnie. Ja tylko mówię, że są takie miejsca ogólnie w Wielkopolsce. Pan się trzyma tego Lubonia, jakby to była pana karta przetargowa. A tutaj są nasze miasto, bo to już jest miasto, to nie jest wieś. Mamy wielu mieszkańców, dużo z Poznania przeprowadza się do nas. Jest w tej chwili rewitalizacja różnych miejsc w Luboniu, też dzięki pani burmistrz. Nasza okolica zyskała w tej chwili oczyszczenie tego środowiska, bo był taki moment, że mieliśmy tutaj przebudowę mostu, bo niestety wymagał tego. Były wypompowane kocie doły i nasze bobry, które tutaj mieszkały wiele dziesiątków lat, przeniosły się do parku. W tej chwili wróciły na swoje miejsce i mamy tego dowody, mamy tego zdjęcia i bytności. Są też inne zwierzęta, które świadczą o tym, że to jest środowisko już niezaczyszczone. Owszem, może kiedyś było tutaj składowisko odpadów, ale jak my wiemy, spacerujemy z psami, z dziećmi i tak dalej. Górka pięknie zarosła roślinnością, która została wycięta w ostatnim roku. Nie mówiąc o pełnowartościowych drzewach, które naprawdę wyglądały przepięknie, bo to jest górka. Jak wiemy, co mają ze sobą, co noszą ze sobą górki? Spływa wszystko do wody. I niezależnie jak pan to zabezpieczy, to i tak będzie spływać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że...
Tego niestety nie będzie słychać, bo jest pan za daleko. Panie prezesie, rozważa pan poważnie wymianę nieruchomości z gminą? Jest taka możliwość?
Tak jak powiedziałem, absolutnie tak. Nie ma żadnego problemu z tym.
Co odpowiada pani burmistrz?
Jeżeli będzie coś sensownie zaproponowanego, to...
Miasto nie posiada nieruchomości, tym bardziej nieruchomości, które można by było przeznaczyć na taką działalność.
No to wtedy nie ma takiego wyjścia, niestety.
Pan zainwestował pieniądze.
Ja zainwestowałem swoje pieniążki.
Działkę.
Zgodnie z... A to ile to już nie jest miejsce do tego tutaj publikowania. A co do chciałem jeszcze powiedzieć tutaj, odpowiedzieć na pani pytanie. Co do wód ściekowych, które powstają podczas przetwarzania lub magazynowania czasowego tych odpadów, to taka inwestycja musi posiadać pozwolenie wodnoprawne tak zwane, musi być skanalizowane, musi być odprowadzane do tak zwanych specjalnych filtrów, cały ten opad, który powstaje z opadów deszczowych i przefiltrowany.
Tak wielką górkę, bo ja nie tego sobie nie wyobrażam.
Proszę panią, ta cała wielka górka, tam gdzie miałoby być to miejsce magazynowania, musi być skanalizowana, musi być szczelnie zabezpieczona gleba.
Tego się nie da.
Oczywiście, że się da, bo my takie rzeczy już robimy.
Panie prezesie, tak jak powiedzieliśmy, zainwestował pan w tę nieruchomość. Co jeśli gmina w międzyczasie zmieni ten miejscowy plan? Będzie pan starał się o odszkodowanie? Bo takich postępowań jest dużo i często inwestorzy wygrywają.
To może ja odpowiem. Oczywiście według przepisów prawa, jeżeli zmiana planu miejscowego spowoduje spadek wartości nieruchomości, to przysługuje właścicielowi odszkodowanie.
To czy jest gmina jasne. Jest na to przygotowana?
Mamy świadomość, że to mogą być ogromne kwoty. No, wtedy ograniczymy inną działalność, na przykład inwestycyjną. Nie zbudujemy jakiejś drogi, ale myślę, że obecność mieszkańców tutaj świadczy o tym, że są na to gotowi i przyzwalają. Także poczekamy jeszcze parę lat na budowę dróg, płacąc odszkodowanie.
Mieszkańcy klaszczą, ale to mogą być bardzo wysokie kwoty?
Nie wiem, to ponieważ... Plan zagospodarowania przestrzennego póki co uniemożliwia w naszej opinii w ogóle prowadzenia tej działalności, więc no to w ogóle jest kwestia otwarta, tak? Czy można było tu wykorzystać tę nieruchomość dla takich celów? I tym samym, czy wartość tej nieruchomości spadnie, gdy nadal będzie można tam prowadzić działalność gospodarczą, ale na przykład nie związaną z gospodarką odpadami, ale będzie można tam prowadzić działalność czy przemysłową, czy usługową, czy magazynową.
Czy kocie doły są warte tego poświęcenia ze strony gminy?
Zdecydowanie tak. Przyznam szczerze, tutaj cały czas właśnie z drugich stron jest informacja o tych odszkodowaniach, jest mowa o wielkich kwotach, a tak naprawdę nie mamy bladego pojęcia w ogóle, o jakich kwotach mówimy, więc tutaj też, jeśli już się pojawiają tematy odszkodowania, to może po prostu gdzieś jakiś raport albo tego typu historie może by były do przedłożenia. Kocie doły jak najbardziej są gotowe. Mieszkańcy Dolnego Lasku właśnie, który przylega do kocich dołów z jednej strony, z drugiej właśnie tutaj jest to nieruchomość pana inwestora. No cenimy sobie przede wszystkim właśnie sąsiedztwo bezpośrednie natury dzikiej WPN-u Otuliny. No i myślę, że każdy jeden z nas jest po prostu gotowy na to, żeby jednak tutaj walczyć, no i gdzieś tam na zasadzie swojego komfortu życia tak w centrum miasta z wszelkimi jego udogodnieniami, no po prostu poczekać po prostu na pewne rzeczy dłużej.
To jest odpowiedź ze strony społecznej. Daje ostatnią szansę inwestorowi na puentę. Jak pan ocenia ten pomysł mieszkańców, pan ocenia pomysł gminy, jesteście na to przygotowani?
Jeśli mogę, to ja bym odpowiedział na pytanie, które pan zadał na początku audycji, czy strach ma wielkie oczy. Moim zdaniem tak, z tego względu, o którym mówiłem, jesteśmy na początku procedury, która umożliwi wprowadzenie takich warunków realizacji tego przedsięwzięcia, żeby ten wspomniany tu dzisiaj model skandynawski, służący środowisku i gospodarce, został zrealizowany.
To jest stanowisko inwestora. Poznaliście państwo także stanowisko mieszkańców, poznaliście stanowisko urzędów. To oni zdecydują, co stanie się z Kocimi Dołami. Bardzo dziękuję za udział w programie. Dziękuję za gościnę kierownictwu Dziennego Domu Senior Wigor w Luboniu. Program przygotował dla państwa Leon Bielewicz, zrealizował Przemysław Koserczyk, a poprowadził Krzysztof Polasik. Do usłyszenia.
W punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.